rany gość.
W studiu Radia Kielce Ewa Okońska. Witam Państwa i witam mojego gościa. Dzisiaj z Państwem Paweł Węgrzyn, farmakolog kliniczny, absolwent Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a z zamiłowania poeta, aktor i projektant mody. Wszystko się zgadza?
Witam bardzo serdecznie. Tak, w wielkim skrócie na pewno tak.
Właśnie prosto jedzie Pan z Warszawy z pokazu także swojej kolekcji i takiego niezwykłego pokazu charytatywnego.
Tak, Warsaw Fashion Day. Takie wydarzenie modowe, w którym biorą udział znani już dosyć rozpoznalni projektanci. Pokazy mody i całe przedsięwzięcie, cały event na cele charytatywne. Tym razem na cele leczenia małych pacjentów, na cele fundacji Mali Wielcy Wojownicy. W tym pokazie jest to tyle ciekawe, że oczywiście oprócz samego spektakularnego pokazu i możliwości zademonstrowania najnowszych kolekcji, czy jak w moim przypadku fragmentów najlepszych kolekcji minionego roku, na wybiegu prezentowała się w roli modeli i modelek znane polskie gwiazdy, polscy celebryci, znane nazwiska i z seriali, i z mediów, i z telewizji, obok zawodowych modeli i modelek, więc przedsięwzięcie naprawdę bardzo spektakularne, które ściąga bardzo wiele mediów, a to co w moim przypadku, jak osoby, która zajmuje się również branżą medyczną i też tą farmaceutyczną, pomoc pacjentom, dlatego ja takiej akcji przyłączyłem się już kolejny raz.
Tak, rzeczywiście widziałam pana zdjęcia z poprzedniej edycji, a ja przypomnę państwu, kilka lat temu podobny pokaz odbył się w Bałtowie, także na ziemi świętokrzyskiej. Również przyjechali celebryci, również były projekty uznanych projektantów i były dzieci. No oczywiście piękne przedsięwzięcie i dobrze, że takie eventy również się odbywają. Będziemy opowiadać o tej pana pasji, projektowaniu ubioru, ale nie tylko o mnie, bo i o, mam nadzieję, o aktorstwie, o tych sprawach medycznych, ale będziemy też słuchać pana ulubionych utworów muzycznych. Czego posłuchamy na początek?
Na początek posłuchamy utworu, który ma swoją historię długą, jeżeli chodzi o jego powstawanie, natomiast został nagrany całkiem niedawno. To jest utwór znanego kompozytora melodii filmowych, pana Przemysława Więzika. Jest to utwór, do którego poniekąd zainspirowała moja dotychczasowa działalność zawodowa, zarówno ta na płaszczyźnie medycznej, jak i na innych płaszczyznach, dlatego że jestem osobą, która chce życie przejść, wykorzystując każdą chwilę, i sobie kiedyś postanowiłem, żeby życie nie zmarnować i zostawić po sobie namacalny ślad, nie tylko jako dobre wspomnienie, ale taki namacalny, realny ślad, nie tylko wybudowania domu, czy posadzenia drzewa, dzieci, ale również tego, co mogą inne pokolenia później natknąć się na takie moje ślady. Może to nie brzmi dosyć skromnie, ale taki mam cel. Cele sobie stawiam zawsze wysoko. Natomiast ten utwór, od którego chciałbym, żebyśmy rozpoczęli, to jest utwór wspomnianego Przemysława Więzika pod tytułem A co, jeśli nie ma granic? Jest to utwór, który rozpoczął cykl utworów inspirujących ludzi do działania i pokazujących, że nie zamykajmy się na to, czym ogranicza nas rzeczywistość, tylko byśmy byli bardziej otwarci na realizowanie siebie, bo w każdym z nas drzemie wiele talentów. Kwestia tego, żeby taki talent w sobie odkryć, czyli gdzieś na sercu duszy i serca znaleźć ten malutki diament, który jest bardzo cenny, a być może niektórzy z nas jego nie dostrzegają, życie mija i cóż.
Rozumiem, że ten tytuł jest takim mottem życiowym pana.
Tak, to jest moje motto życiowe i utwór zdecydowanie wprowadza w taki klimat. Nie ograniczajmy się. Działajmy i twórzmy i pokazujmy innym, że jesteśmy tutaj po coś na tej ziemi.
Mam nadzieję, że i państwa również taki nastrój wprowadzi. Słuchamy.
Thank you.
Przypominam, naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Węgrzyn, który jest farmakologiem klinicznym i chciałabym, żebyśmy od tego zaczęli, bo to jest pana podstawowa działalność.
No tak, zdecydowanie.
Kto to jest farmakolog kliniczny?
Znaczy, bardzo często farmakolog kliniczny jest mylony, czy utożsamiany z zawodem farmaceuty.
Tak.
Tutaj muszę dla ścisłości dodać, że jestem również absolwentem Wydziału Farmaceutycznego UJ-u w Krakowie o specjalizacji farmacji klinicznej, która nieco różni się od farmakologii klinicznej. Farmakologów klinicznych w Polsce jest dość nieliczne grono. Są to specjaliści, są to osoby, które powinny być z założenia, i znów muszę być nieskromny, biegłe w zastosowaniu odpowiednich produktów farmaceutycznych w odpowiednich wskazaniach, zakładając możliwości interakcji międzylekowych. Czyli farmakolog kliniczny jest konsultantem, który pomaga wybrać najbardziej z optymalnych terapii u pacjentów bardzo ciężko, krytycznie i skrajnie chorych. Jest nas póki co w Polsce bardzo niewielu. Większość z nas jest związana, jak również ja, z Polskim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Terapii. Bardzo się udzielam, jeżeli chodzi o kwestie wykładowe, i to jest mój codzienny niemal obowiązek zawodowy, szkolenia kadry medycznej, kadry pielęgniarskiej. Po takich szkoleniach szpitale są w stanie uzyskiwać kolejne punkty związane z certyfikacjami, z akredytacjami szpitalnymi. Mnie pasjonowała sama farmakologia kliniczna. Tak jak wspominaliśmy, staram się tak działać, żeby się nie ograniczać. No, farmakologia kliniczna dotyczy wszystkich specjalności, specjalizacji medycznych, więc tu nie ma granic, bo mówimy z jednej strony o anestezjologii intensywnej terapii, z drugiej strony możemy mówić o chirurgii, o leczeniu chorób zakaźnych, o chorobach wewnętrznych, kardiologii, okulistyce i we wszystkich innych specjalizacjach medycznych. Wkrótce, tak jak obserwuje się trendy terapeutyczne w Unii Europejskiej, w niektórych krajach tych wyżej, bardziej zaawansowanych, jeżeli chodzi o skuteczność terapii, nie bójmy się tego słowa, farmakolog kliniczny jest osobą docenianą, ponieważ bardzo często ogranicza czas pobytu pacjenta w szpitalu przez to, że pacjent jest szybciej wyleczony. Jest w stanie doradzić w doborze odpowiednich produktów farmaceutycznych, zresztą z jednej strony leków, a z drugiej strony produktów do terapii płynowej, dobrać takie produkty, które spowodują, że będziemy wyleczeni szybciej, a z drugiej strony nie będziemy narażeni na działanie niepożądane, a każdy lek wywołuje jakieś działanie niepożądane dolegliwości. I jeżeli one występują w dużej ilości, trzeba po wyleczeniu odpowiedniej jednostki chorobowej leczyć te działania niepożądane, które są nieodzowne, więc jeżeli dobierzemy odpowiednie produkty farmaceutyczne, nie ma tych dodatkowych obciążeń dla pacjenta związanych z leczeniem działań niepożądanych, a z drugiej strony redukujemy również koszty takiej terapii w polskich szpitalach, więc jest to cenne.
No i tak słucham pana i zastanawiam się, artystyczna dusza mówi o takich właśnie konkretnych, trochę przyziemnych sprawach.
Tak, to znaczy, ja podkreślam, to jest poniekąd obciążenie genetyczne, dlatego że z jednej strony jakby zamiłowanie do medycyny, do farmacji. Mój pradziadek był felczerem, więc był to już taki zawód dawniej uprawiany, czyli ktoś jeszcze, który był jeszcze nie lekarzem, a już był w stanie leczyć pacjentów i chęć pomocy ludziom. Moja babcia, mama działała przez wiele lat w Polsce, również jako jedyna na tamten czas bezpartyjna, w kilku kadencjach jako radna miasta Kielce, więc również Komisji Zdrowia, a z drugiej strony z rodziny mojej mamy, rodzina bardzo artystyczna, rodzina z Trójwąsów, mój dziadek, jego brat i jego kuzyn, współzałożyciele Filharmonii Kieleckiej, cała rodzina generalnie z wykształceniem muzycznym i cały czas kontynuująca to zamiłowanie. Doskonałym przykładem na obciążenie genetyczne jest moja siostra Edyta z męża Wojcieszyńska, która jest byłą modelką współpracującą z Polską Modą i z Jerzym Antkowiakiem, a z drugiej strony wzięta pani magister i pielęgniarka w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, więc to też pokazuje jakby tą spójność czy zazębienie artyzmu mody jednak ze służbą zdrowia.
No i spójność rodzinną, prawda?
I spójność rodzinna, zdecydowanie tak.
Kolejny utwór muzyczny.
Kocham utwory tego artysty, kontrowersyjnego bardzo, bo jest to Michał Szpak, kolorowy ptak naszej sceny, natomiast uwielbiam jego głos i uwielbiam utwory z przesłaniem, utwory z tekstem. Bardzo lubię utwory z tekstem, bez względu na to, czy to jest tekst polski, czy obcojęzyczny. I utwór Byle być sobą, czyli pokazać wszystkim dookoła, że jesteśmy tacy, jesteśmy prawdziwi, bo w dzisiejszym czasie, czas dzisiejszych, brakuje w ludziach tej prawdziwości, tego bycia sobą. Wszyscy zamykamy albo w czterech ścianach, albo zamykamy się we własnej skromności, co nie jest dobre, i siebie blokujemy. Ważne jest to, żeby być sobą.
Radio Kielce 101 i 4 FM.
Spodziewany gość.
Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Węgrzyn, który już wiele o sobie powiedział. Pociągniemy ten temat genotypu, prawda? Bo z jednej strony po pradziadkach, po praprzodkach zawód medyczny, a z drugiej artystyczna dusza, czyli... No właśnie, kiedy wybierał pan zawód w pewnym momencie swojego życia, no to jeszcze człowiek taki 19-latek jeszcze nie do końca chyba wie, co chce robić, ale nigdy pan tego nie żałował, że właśnie medycyna?
Być może zaskoczę, dlatego że obciążenie genetyczne stale gdzieś we mnie pokutowało. Zdając na Akademię Medyczną, teraz mam uniwersytety, zresztą tak. Byłem w o tyle korzystnej sytuacji, że zaczynając studia na Akademii Medycznej w Krakowie skończyłem Kolegium Medicum Uniwersytetu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ po wielu, wielu latach Akademia Medyczna wróciła
do starej uczelni, macierzy swojej i bardzo dobrze.
Byłem pierwszym rokiem, który kończył z dyplomu Uniwersytetu Jagiellońskiego. To, że chciałem studiować na Akademii Medycznej, to wie Sirem od wieku 6 lat. Natomiast ta artystyczna dusza i te jednak geny dawały o sobie znać na dobrą sprawę na każdym etapie życia, kwestie recytatorskie i całą Hanki Sawickiej tuż nieopodal naprzeciwko, które kończyłem naprzeciwko radia, w którym mam przyjemność dzisiaj gościć w ostatniej czwartej klasie intensywne występy kabaretowe. Obudziła się dusza aktorska i chęć bycia również aktorem i pomysły na szkołę filmową w Łodzi, ale jednak no, osiołkowie w żłobie dano. Jeżeli człowiek może pójść jedną i drugą stroną, a za moich czasów wiele lat temu trzeba się było to postarać, bo żeby złożyć dokumenty do równocześnie dwóch szkół i to różnych, trzeba było ubiegać o duplikat świadectwa maturalnego, więc mając to na swoim koncie i mając to szczęście, że się udało, trzeba było podjąć decyzję i wybrać zawód. Na tamten czas przemówił rozsądek, zresztą w swoim życiu się kieruje bardzo rozsądkiem i wybrałem zawód, który wydaje się zawodem bardzo konkretnym, męskim, rzeczowym i takim, który będzie zawsze potrzebny. Przez wiele pierwszych lat studiów żałowałem tej szkoły aktorskiej, szkoły filmowej, bo zawsze drzemały we mnie te ciągoty artystyczne. Po zakończeniu studiów myślałem nawet tych na Akademii Medycznej, myślałem o reżyserii podyplomowej u pana Sztura w Krakowie, ale po pierwszym ze spotkań uświadomił mi, że po co mam kreować kolejny dylemat własnego życia, bo pewnie tą reżyserię bym skończył i stwierdził, że do aktorstwa zawsze można wrócić, nawet nie mając wyższych studiów aktorskich. Wtedy aplikowałem do firmy Stars Impresariat, to jest firma rekrutująca młodych aktorów do roli drugoplanowych, trzecioplanowych czy roli statystów. I tak się zaczął równoległy wiele lat temu moja przygoda aktorska.
No właśnie, czyli można powiedzieć, młodzieńcze plany się ziściły.
Poniekąd tak, oczywiście czuję bardzo duży niedosyt, bo wiele lat temu miałem tą przyjemność zagrania tak zwanych przewodnich roli, czy roli pierwszoplanowych w pierwszych polskich klimach pod tytułem W11 detektywi i sporą ilość ich mam na swojej koncie. Rol pierwszoplanowe, to znaczy te przewodnie, a nie epizodyczne. Później pojawiło się kilka epizodów w filmach, między innymi bardzo krótki Mgnienie oka, epizod w filmie Wajdy Katyń. Później pojawiła się komedia romantyczna Siedem Rzeczy, zagranie epizodu roli świadka ślubnego na ślubie Ali Bachledy Curuś z Michałem Znerskim. Krótki epizod, ale bardzo fajna przygoda dwudniowa na planie zdjęciowym. I wczoraj nawet podczas pokazu, ponieważ w pokazie wszedł również Damian Wenta. Jest wzięty reżyser, ale filmów dokumentalnych, które planuje teraz pójść w fabułę. Sam wspomniał do mnie w rozmowie, to jakoś tak wyniknęło, mówi, że ja będę teraz szedł w fabułę, a może by tak. Więc pozostało takie niedopowiedzenie i mam nadzieję na to, że jeżeli pojawi się jakaś fajna, ciekawa propozycja, to i znajdę na to czas, jako osoba uporządkowana, żyjąca z kalendarzem w ręku. Tak się mówi, im więcej mamy zajęć, tym jesteśmy bardziej uporządkowani, mamy więcej wolnego czasu, to być może i wykrzesam na to chwilę energii i czasu.
A w ogóle jak, no bo tutaj rozumiem spotkanie na wybiegu, prawda, z reżyserem, ale jak się pan dostaje do tych filmów?
Znaczy, jak zawsze, jak każdy, są castingi, a na tą chwilę...
I pan jeździ na te castingi?
Jak mam czas, to tak. Człowiek w pewnym okresie swojego życia musi dokonywać wyborów, więc albo pójść na casting, albo w tym samym czasie jechać na drugi koniec Polski z wykładem, z konsultacją w szpitalu, no, czy mieć pokaz, czy przygotować się do pokazu. Trzeba stawiać sobie jakieś priorytety. Na tą chwilę oprócz Stars Impresariat jestem w szeregach już bardziej, już typowo aktorskich agencji, jak chociażby Agencja Tradycja z Warszawy, która opiekuje się wieloma znanymi nazwiskami polskich aktorów. Także cały czas tam funkcjonuje w ich
bazie. I pan, rozumiem, dostaje jakiegoś maila, że
dostaję
są...
Dostaje maila, przeważnie tak. Jest to w pierwszej kolejności mail, później jest telefon. Jeżeli spełnia się wymogi w przypadku aktorskich wymogów, są to wymogi wiekowe, fizjonomiczne i no, tam różne inne aspekty, tak, w to wchodzą grę. Wtedy człowiek pojawia się na castingu, staje w szeregu i odgrywa na takim castingu krótki epizod, krótki tekst, którego musi w szybki sposób się nauczyć i odgrywa tą rolę, o której przed chwilą się dowiedział. I po takim castingu reżyser albo asystenci reżysera dokonują wyboru, wybierając taką, a nie inną osobę, więc no tutaj jest normalna procedura, taka jak funkcjonuje w środowisku aktorskim.
A pisanie wierszy?
Pisanie wierszy to jest coś, co mnie uspokaja, szczególnie wieczorami, wtedy, kiedy wszyscy śpią. Ja bardzo często, chociaż nie ukrywam, że ostatnimi czasy trochę zaniedbałem w tym aspekcie, przelewam swoje myśli na kartkę papieru. Miałem tą przyjemność, że mój pierwszy tomik wierszy ukazał się już za czasów studenckich w 1994 roku i tu już się przyznałem, ile mam lat. To były czasy moje studenckie, tomik wierszy pod tytułem Rozstanie. Mam nadzieję, że drugi też się ukaże w przeciągu najbliższych lat, bo stale coś do szuflady tworzę, odkładam. W związku z nowym projektem może się okazać, że teksty do niektórych piosenek będą również mojego autorstwa. Także to obciążenie genetyczne, artystyczne się działo i to nie tylko modowe, a modowe to czteropokoleniowa tradycja.
O modowych będziemy jeszcze mówić, ale zaciekawiła mnie ta kolejna myśl, czyli piosenki, tak?
Bo można wiersze pisać dla wierszy i dużo ludzi pisze wiersze, pisze pamiętniki, wkłada też do szuflady. A jeżeli człowiek dochodzi do wniosku, że pewne myśli, które być może ubogacą innych, a może znaczą kierunek, a może nawet postawią człowieka w takim chwilowym zatrzymaniu się nad sobą i chwili zastanowienia, może to być komuś przydatne, to wtedy dobrze jest taki wiersz opublikować i to tylko w mediach społecznościowych, co ostatnio znany Conrado Moreno robi na łamach mediów społecznościowych i stale mu powtarzam, że powinien wydać te wiersze, bo one mają w sobie naprawdę dużą wartość, a można również napisane wiersze wykorzystać jako słowa do kompozycji wokalnych. I wtedy myślę, że w sposób bardzo emocjonalny możemy jeszcze bardziej podbudować myśl przewodnią takich wierszy.
A pan próbował śpiewać?
Tak. Tak, bo studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim byłem przez wiele lat członkiem zespołu reprezentacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki. Zespołu, który ma swój repertuar wokalny nie tylko polski, ale również wszystkich narodów słowiańskich i również część taneczną. Nie ukrywam, że byłem związany przez wiele lat z tym zespołem. Zresztą warto o tym wspomnieć, bo zespół półtora miesiąca temu obchodził swoją 60. rocznicę istnienia i na takim spotkaniu wychowanków zespołu miałem tą przyjemność być, spotykając bardzo wiele znanych kolegów, którzy tańczyli, występowali w szeregach tego zespołu po mnie, a również przede mną, więc wokalnie tak.
Słynny zespół Słowianki.
Mam na swoim koncie również...
No to czekamy na utwory muzyczne w takim razie, w pańskim konaniu, a na razie kolejny utwór muzyczny, pana ulubiony.
Również utwór Michała Szpaka, bardzo wzruszający, pod tytułem Ostatni zakręt. Taki utwór, który mówi o tym, że nie mamy czasu. Nie mamy co odkładać na jutro, bo nigdy nie wiadomo, jak dużo zakrętów jest przed nami w naszym życiu. Warto założyć, że to jest ostatni zakręt i ostatnia chwila na to, żeby zrobić w swoim życiu jak najwięcej. Więc ostatni zakręt Michała Szpaka.
Stop! ważne, że cały ten świat dziś zapomniał, jak na imię masz. Przypomnij mu i z całych sił żyj, oddaj gazu i poprzedź.
Michał Szpak jest artystą zupełnie innym od pana, prawda? Przypominam, naszym gościem jest Paweł Węgrzyn, projektant mody. Pan preferuje garnitur, Michał Szpak absolutnie nie.
Znaczy, na pewno jesteśmy różni od siebie pod każdym względem. Myślę, że wizerunkowym na pewno również. Ja preferuję garnitury, bo je lubię, a poza tym jako wykładowca staram się ubierać dość formalnie, bo trzeba wzbudzać wizerunek nie tylko tym, co się reprezentuje w postaci wygłaszanych teści czy własnej wiedzy, ale również tego, jaki mamy szacunek do ludzi, którzy w poważnym temacie na ten poważny wykład przyszli. Natomiast jeżeli zajmowałbym się tylko sztuką, częściej bym ponosił wodze fantazji, więc myślę, że z Michałem Szpakiem łączy nas wrażliwość ta artystyczna. On ma odpowiedni wizerunek sceniczny, on jest po prostu sobą. Natomiast teksty jego piosenek wiele dla mnie znaczą.
A ja zmierzam do tych garniturów, bo męskie kolekcje charakterystyczne są dla pana.
Tak, chociaż bardzo wiele lat temu zacząłem od projektowania strojów do tańca towarzyskiego, zarówno tych damskich, jak i męskich.
Później... To był początek.
To był początek, wiele lat temu. Później pojawiły się z wyboru zupełnie, z pełną świadomością, projekty garniturów. I tutaj się chyba odezwało to obciążenie genetyczne, dlatego o tym warto powiedzieć. Mój pradziadek Dobrowolski, mojej babci ojciec, razem ze swoją żoną miał własną prywatną szkołę kroju i szycia, gdzie uczył i projektowania, i szycia.
Tutaj w Kielcach?
W Kielcach, dużą bardzo. To był jeszcze ten okres, dopóki nie nastały czarne chmury komunizmu, który wszystkim wszystko zabierał, jeżeli cokolwiek było własnego. Później tą jakby konsekwencją szkoły było przejęcie jej przez moją babcię, która kontynuowała jakby dotychczasową tradycję rodzinną. Zresztą warto wspomnieć, że szkoła certyfikowana przez Paryską Akademię Mody, o czym też Kielce chyba nie do końca wiedzą, ale
no chyba nie.
Certyfikaty i dokumenty temu służą i są. Także ja siłą rzeczy wychowałem się w tej modzie i cały czas w tej dbałości o ubranie i o ten wizerunek.
No i w tej atmosferze chyba.
I
również
w tej atmosferze zdecydowanie artystycznej. Zresztą to miło i z rozrzewnieniem wspominam dawne kolędowania u dziadków na ulicy Kilińskiego, aktualnie ulicy Małej w kamienicy i spotkania przy fortepianie koncertowym. Wzruszają takie chwile, a poza tym jest to na pewno taka podstawa do dumy. A garnitury? Dlatego, że sam jestem garniturowcem i niestety obserwując polską ulicę i widząc tą szarość na polskich ulicach, gdzie facet najchętniej, wiedząc o tym, że musi iść w garniturze, często z okazji jakichś konkretnych uroczystości rodzinnych, idzie do pierwszego sklepu, bardzo często ze swoją wybranką i wybiera pierwszy z brzegu garnitur, który napotka najchętniej w kolorze szarym, tak żeby go nikt nie zauważył, a formalnie dopełnia pewnego standardu. Ja stwierdziłem, że też będąc garniturowcem, że no, dajmy się ponieść wodzy fantazji, pokażmy, że każdy z nas jest inny, że wykorzystujemy w garniturach męskich kolor, to wcale nie znaczy, że umniejszamy naszej męskości, bo absolutnie tak nie jest. I stwierdziłem parę lat temu, że zastosuję sporo innowacji w modzie męskiej i wykreuję takie garnitury, które dadzą dużo większe możliwości indywidualizmu. Może stąd też wygląd mojego logo, bo ono kojarzy się na pierwszy rzut oka z diamentem, czyli z tym, o czym już dzisiaj wspominałem, z tym poszukaniem własnej indywidualności w sobie, gdzieś głęboko na dnie. Jako pierwszy na świecie, to teraz wiem i mogę mówić z pełną odpowiedzialnością, wprowadziłem asymetrię w garniturach męskich, czyli zastosowałem kompletnie dotąd niepopularne, niespotykane w historii mody cięcia w garniturach, kompletnie asymetryczne, a generalnie garnitur jest formą bardzo symetryczną. To się spodobało i na pokazach w Polsce, i na pokazach zagranicznych. Idę dalej w tym kierunku. Zastanawiam się, na ile urozmaicać modę męską, po to, żeby zatrzymać tą klasę i tą elegancję. Nie dać się ponieść za bardzo fantazji i w ubraniach męskich nie wprowadzać zbyt wielu elementów odzieży damskiej, bo w tej materii jestem konserwatystą. I chcę pokazać, że każdy facet powinien trochę pokazać społeczeństwu, że społeczeństwo to nie tylko Jan Kowalski i Anna Nowak, uwielbiam te nazwiska, nawiasem mówiąc, to są tylko przykłady, żeby pokazać, że jesteśmy inni. Każdy z nas lubi zupełnie inny kolor, zupełnie inną formę, tylko śmiem twierdzić, że wielu Polaków boi się bycia innym, boi się odstawać, występować przed szereg, boi się być pokazywanym palcami, najchętniej wejść do auli, na salę, gdziekolwiek stanąć pod ścianą, wejść i stanąć na środku jest trudno, a musimy pamiętać o tym, że w polskiej rzeczywistości stare powiedzenie sieć w kącie znajdą cię się dawno zdezaktualizowały, jest nieprawdziwe, więc nie bójmy się żyć i nie bójmy się być sobą.
A mnie się strasznie podoba to sformułowanie garniturowiec.
Tak.
To pan wymyślił?
Jakoś to się zaczęło tak przejawiać podczas wielu wywiadów, które udzielałem. Garnitury brzmią bardzo poważnie. Słowo garnitur w języku polskim brzmi dość twardo. Natomiast garniturowiec to jest taki szeregowiec w garniturze.
Tak, i każdy garniturowiec może się różnić.
Może prawda? Się różnić.
Pan temu dowodzi.
To tak jak w wojsku. Można być szeregowcem, a można iść dalej w górę. Być sierżantem i inne stopnie wojskowe również można mieć.
Teraz co na tapecie? Jakie garnitury, jeśli chodzi o pana kolekcję?
Znaczy w mojej kolekcji teraz dominują żakardy, czyli tkaniny jednobarwne, ale z drugiej strony z tłoczeniami, z wzorami, bardzo często perskimi. No i od kilku już sezonów wprowadzam w moich kolekcjach zarówno aksamity, jak i welury, które bardzo dobrze się układają, szczególnie dla tych kierowców, którzy jeżdżą autami i tak. Zależy na tym, żeby jechać 3 godziny w garniturze, wyjść z samochodu i żeby garnitur wyglądał dobrze. Czyli z jednej strony wizerunek, wygląd, a z drugiej strony no praktyczność, bo każdy facet jest praktyczny.
Ten welur to właśnie w tej chwili pan ma na sobie?
A tak, akurat tak się złożyło.
W kolorze takim śliwki, jeśli, bo państwo oczywiście nasi taki słuchacze burgund, tego nie
tak.
widzą.
Burgund, uwielbiam ten kolor.
Czego posłuchamy teraz?
Po piosence Ostatni zakręt Michała Szpka myślę, że przyszedł czas na faceta z naszego terenu, z naszego regionu, bo to Andrzej Piasek Piaseczny. Mój ulubiony utwór z jego repertuaru. To co dobre, to co lepsze.
Patrząc ciągle tylko w przyszły czas, wypatrując ile nam przyniesie, co będzie, jak lepiej i kiedy wreszcie będzie. Nieustannie wróżąc z cudzych kart, nie wiesz nawet ile wciąż umyka, przez palce ucieka, ucieka dobra z życia. To co dobre, to co lepsze, co najlepsze to jest dzisiaj. Wszystkiemu przypadł.
przechodzi dzień za dniem w niedopowiedzianą bliżej przestrzeń. Nie tęsknić nie możesz, masz wszystko wokół siebie. Raz przeczytaj, co już w rękach masz, zamiast kaligrafią kreślić w myślach pocztówki te z życia, których nie zdążysz wysłać. To, co dobre, to, co lepsze, co najlepsze, to jest dzisiaj. To, co dobre, co najlepsze, dobrze się wszystko przypaść. To, co dobre, to, co lepsze, co najlepsze, to jest dzisiaj. To, co dobre, co najlepsze, się wszystkiemu przypaść. To, co dobre, to, co lepsze, co najlepsze, to jest dzisiaj. To, co dobre, co
spodziewany gość.
Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj Paweł Węgrzyn. To już ostatnia część naszej rozmowy i kontynuujmy temat mody, jakże przyjemny. Podobno został pan zaproszony do konkursu Of Fashion jako juror.
To jest na razie nieoficjalna informacja, ale stało się to faktem i bardzo mnie to cieszy, dlatego że z jednej strony cieszy mnie to, że jestem Kielczaninem, a Of Fashion jest wydarzeniem modowym na dużą skalę ogólnopolską, wydarzeniem modowym, które odbywa się właśnie tutaj w Kielcach, stąd też duży sentyment i serce będzie miło bardzo mocno. Tym bardziej, że jestem zaszczycony w tym roku do zasiadania w gronie jurorskim wszystkich polskich, które się będą odbywać w tym roku, konkursów designerskich, modowych. Cieszę się, że jest to duże wyróżnienie dla mnie, że teraz będę zasiadał po tej drugiej stronie jako osoba oceniająca, bo z jednej strony Of Fashion i jeden z jurorów oprócz znanych nazwisk branży modowej. Poza tym Fashion Anatomy jako juror Fashion Anatomy, a warto wspomnieć, że jest to konkurs organizowany w Krakowie w ubiegłym roku. Byłem finalistą tego konkursu i to był dla mnie bardzo duży zaszczyt, bo byłem wybrany do pierwszej dziesiątki ze 156 zgłoszonych polskich projektantów do tego konkursu, więc pierwsza finałowa dziesiątka. Z grona tych 10 osób wygrała tylko jedna osoba, jeden projektant, Joanna Niemiec. Ona zdobyła ten triumf. Nieoficjalnie wiem, że byłem drugi w rankingu na liście. Wiem to od grona jurorskiego, więc mogę o tym śmiało powiedzieć. Nie było drugiego i trzeciego miejsca. Byłem kolejny, otarłem się o to pierwsze miejsce. Także w tym roku, w tym konkursie Fashion Anatomy będę jurorem. I trzeci konkurs, druga edycja w tym roku, europejska edycja Art Fashion Designer Award. Jest to konkurs na najlepszego projektanta mody od couture, czyli tej mody bardzo artystycznej. Jest to tyle dla mnie cenny i ważny konkurs. Już w drugiej edycji będę jurorem tego konkursu. W poprzedniej edycji byłem przewodniczącym kapituły jurorskiej. O tyle dla mnie bardzo wzruszające też i nobilitujące wyzwanie, ponieważ jurorami w tym konkursie są profesorowie wszystkich 7 Akademii Sztuk Pięknych, czyli oceniają profesorowie, którzy zadecydowali, że ja mam być ich głową, ich liderem i przewodniczącym tej kapituły, a jest to dla mnie o tyle cenne, bo ja absolwentem Akademii Sztuk Pięknych nie jestem.
No to moje gratulacje. A proszę powiedzieć, wspomniał pan o krakowskim konkursie, że brał w nim udział jako uczestnik, tak. A w jakich jeszcze? Czy na przykład w tym konkursie kieleckim?
Ja nigdy nie nastawiałem się na jakiekolwiek konkursy, bo stwierdziłem, że ja za to zawodowe wrażanie w życie moich projektów, które przez wiele lat leżały w szufladzie, wziąłem się dosyć późno. I mając już pewien bagaż doświadczeń i odpowiedni wiek, stwierdziłem, że konkursy modowe są dobre dla młodych projektantów. Szczególnie ten konkurs of fashion, kielecki, uznany konkurs, on generalnie jest nastawiony na młodych projektantów i uważam, że nie chcę zaburzać tej konwencji. Nigdy propozycja wzięcia udziału w tym konkursie nie wpadła do głowy ani mnie, ani organizatorom, żeby zwrócić się do mnie z zaproszeniem do takiego konkursu, więc nie zaburzajmy rytmu tego
więc
konkursu.
Więc pozostań pan jurorem.
Będę jurorem.
Tak jest.
Tak, dokładnie tak.
Pana guru, jeśli chodzi o modę, to ponoć Jerzy Antkowiak.
Jerzy Antkowiak, dlatego że jeżeli chodzi o polską modę, miałem tą możliwość spotkania pana Jerzego i to wielokrotnie, chociażby z racji tego, że moja siostra Edyta Wojcieszyńska była związana ze sztuką, z festiwalem Sztuka i Moda, jeszcze we współpracy Jerzy Antkowiak, Polska Moda i Adam Wolski z Gdańska, znany kielecki również twórca. Więc ponieważ moja siostra jako modelka i inne modelki ogólnopolskie brały udział w pokazach mody polskiej, ja miałem okazję również towarzyszyć tym wydarzeniom, zresztą nie tylko w Polsce, ale również podczas pokazów mody na statku, kiedy to ekipa modelek pływała do Karlskrony z promocją polskiej mody, więc znam Jerzego Antkowiaka, dla mnie to tego polskiego guru mody polskiej, bo nie bójmy się teraz tego słowa. Moda polska zeszła może nie tyle do podziemia, ile stała się taka trochę marginalna. Teraz mamy bardzo dużo sieciowych, międzynarodowych, tak, odzieżowych firm. To, co tworzą polscy projektanci, jest w pewien sposób niszą. Jest właściwie błędne przekonanie, że to, co jest wyprodukowane przez projektanta mody, musi być czymś drogim. I tutaj dementuję tą pogłoskę, bo ceny mogą być zrównane z cenami sklepów sieciowych, a jednak krótkie serie i niepowtarzalność wzorów istnieje, więc no, to, co tworzą projektanci, jest bez wątpienia o zupełnie innym charakterze niż odzież nabyta w sklepach sieciowych. Czyli zdecydowanie Jerzy Antkowiak, tak, dla mnie. Może dlatego, że miałem z nim bezpośredni kontakt, a z zagranicznych na pewno Anna Fendi, którą miałem też przyjemność poznać bodajże trzykrotnie. Zresztą po zamieszczeniu przeze mnie kilku zdjęć z Anną Fendi na mediach społecznościowych od razu rozgorzała dyskusja, czy nie ma jakichś więzów krwi ze względu na podobieństwo. Jakieś, które, co po niektórzy doszukiwali. Oczywiście, że nie ma żadnych więzów krwi, ale mamy może podobną stylistykę, może podobnie odczuwamy modę, może mamy podobne skoncentrowanie na klasyce jednak, a nie na ubiorach z przysłowowej folii bąbelkowej albo aluminiowych płatków. To jakby nie nasze klimaty. Moda użytkowa, ta innowacyjna moda użytkowa, to jest to, co zdecydowanie nas łączy.
No to teraz zastanawiam się bardzo, jak się pan odnajdzie w fashion jako juror, jak będzie pan oceniał te właśnie rzeczy.
Znaczy, odnajdę się, myślę, że bez problemu, bo fashion to jest moda typowo artystyczna, to jest moda typowo od couture, więc będziemy oceniali kreowanie jakichś trendów czy kierunków w modzie, ale to każdy z projektantów ma. Generalnie każdy z projektantów sprzedaje bardziej modę pret-a-porter, bardziej modę uliczną, a na pokazach pokazujemy kierunki zmian w modzie, czyli pokazujemy też tą modę od couture.
Kończy się nasz czas i na zakończenie ostatnia piosenka.
Na zakończenie będzie utwór latynoski, ponieważ ze względu na swoje zamiłowanie do rytmów latynoskich, nie znam jeszcze niestety hiszpańskiego, ale może w tym życiu uda mi się ten język także poznać. Jeden z moich ulubionych artystów, typowo latynoski, Ricky Martin, i utwór pod tytułem Mas, który mówi o tym, że nie ograniczajmy się i róbmy to, co jest naszymi marzeniami, podążajmy za marzeniami, a im bardziej będziemy podążać za marzeniami, tym bardziej zbliżymy się do celu, który sobie stawiamy w naszym życiu.
Piękne zakończenie jednocześnie naszej audycji. Dziękuję panu za spotkanie. Paweł Węgrzyn był dziś naszym spodziewanym gościem.
Dziękuję państwu uprzejmie.